laik może nie rozpoznać tego. To wszystko zależy od uczciwości pszczelarza. Jeśli pszczelarz jest po prostu idzie na żywioł, żeby wydusić z tej pszczoły ile się da, no to będzie kombinował, tak? Wszystkie miody naturalne muszą się skrystalizować.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wsparciem naszego zdrowia i odporności jest z pewnością miód, a w czasie pandemii zagrożenia koronawirusem ważna jest odporność organizmu. Warunkiem nie zarażenia się koronawirusem, ale także innymi patogenami, które wywołują infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, jest wysoka odporność naszego organizmu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak sobie w tym pomóc. Krzysztof Bałuk i Andrzej Gruszka, witamy. A jest z nami już Lesław Tetera, prezes Zarządu Lubuskiego Związku Pszczelarzy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan też spożywa codziennie miód?
No nie codziennie, ale powinienem.
Właśnie.
Zalecam w każdym bądź razie. Nie będę kłamał, że codziennie spożywam, ale powinno się spożywać codziennie.
Rozpoczęliśmy
nie tylko miód, ale i pozostałe produkty, jak na przykład pierzgę czy pyłek pszczeli.
Te wszystkie produkty oczywiście możemy znaleźć, ale rozpoczęliśmy od tego, że trudno rozpoznać nam, laikom, odróżnić miód prawdziwy, czyli taki z pasieki, od tego miodu podrabianego, którego niestety jest coraz więcej na naszym rynku. Jak pan by radził to zrobić? Czy pszczelarze potrafią sami tak organoleptycznie odróżnić ten miód prawdziwy od tego miodu, który jest fałszowany?
No każdy doświadczony pszczelarz na pewno potrafi to. Z tego, ponieważ każdy miód, który jest prawdziwy, ulega procesowi krystalizacji. Natomiast
po jakim czasie?
To zależy od gatunku. W zależności od tego, jaki to jest gatunek miodu, to może być od kilku dni, nawet do kilku miesięcy. Dlatego najdłużej krystalizuje miód akacjowy, natomiast najszybciej miód rzepakowy. I tutaj właśnie klienci, którzy kupują miody, uważają, że ten miód skrystalizowany to jest gorszego gatunku i chętnie kupują po prostu miody.
Takie lejące się, tak?
Tak, te lejące. Natomiast to nie jest zasada. Prawidłowo miód można sprawdzić w okresie, kiedy on na przykład jest lejący. On tworzy taki stożek i taki specyficzny odgłos wydaje, kiedy jego się leje, przelewa się na przykład z jednego naczynia do drugiego. Także to bardzo prosto można sprawdzić. Natomiast powiem szczerze, żeby być pewnym, że to jest prawdziwy miód, to należałoby go kupować przeważnie od pszczelarzy albo naprawdę z pewnego źródła, bo to, co kupujemy w marketach, to proszę, nie wiem, nie chcę tu robić złej reklamy, ale to niewiele ma wspólnego z miodem, który powinni kupować właśnie ludzie, którzy chcą spożywać naprawdę dobry produkt.
Ile osób liczy Lubuski Związek Pszczelarzy, którego pan jest prezesem?
Lubuski Związek liczy 798 pszczelarzy i posiadamy 22 tysiące rodzin pszczelich. To znaczy uli konkretnie, nie? Z pszczołami.
To jest dosyć duża siła. Czy nie możecie w jakiś sposób przeciwdziałać właśnie sprowadzaniu do nas, do Polski, tego miodu podrabianego, że tak powiem?
Wie pan co, my naprawdę sygnalizujemy to, gdzie się da, natomiast sam pan rozumie, że lobby, które istnieje u nas w kraju, naprawdę ma tak mocną siłę przebicia, że nasz głos nie jest słyszalny, tym bardziej, że my nie posiadamy dostępu do właśnie środków masowego przekazu. Staramy się docierać przez różne imprezy, które organizujemy. Tam robimy szkolenia takie, po prostu eventy, na które przychodzi część osób i tylko oni się dowiadują, jak należy postępować na przykład z miodem. Natomiast wie pan, te sieci marketów, które są, one są zainteresowane kupnem bardzo dużej ilości miodu, a my nie mamy punktów, powiedzmy, skupu od naszych pszczelarzy i nie możemy po prostu zabezpieczyć potrzeb tych właśnie supermarketów, nie?
Ale najważniejsze jest to, żeby właśnie na każdym słoiczku był napis, skąd ten miód pochodzi. Nazwa pasieki,
tak,
czy nazwa...
Walczymy o to, żeby to był miód lubuski. Chcemy taką etykietę stworzyć. Rozmawialiśmy tutaj z biurem produktu regionalnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. No i właśnie chcemy stworzyć właśnie coś takiego jak taką etykietę, która by odróżniała nasz miód tutaj regionalny od tych pozostałych miodów. Dlatego, że co jest ważne, że należy spożywać miód, pewnie i też inne produkty właśnie z tego terenu, na którym się znajdujemy, dlatego że tu jest specyficzny mikroklimat i skoro my tutaj żyjemy, to znaczy, że te produkty, które tutaj są wytwarzane, pochodzą właśnie stąd. Natomiast jeżeli kupujemy na przykład miód brazylijski, okazuje się, że on na przykład może być z domieszką eukaliptusa, który jest bardzo mocno alergizujący.
No tak. A proszę powiedzieć właśnie, bo miody są różne. Skąd państwo wiedzą, że akurat pszczoły będą akurat korzystały z akacji przy produkcji miodu, a nie korzystały z innych roślin, bo akacja przecież rośnie wśród innych także kwitnących roślin.
Tak. To znaczy sprawdza się, jeżeli chcemy stwierdzić, jaki to jest miód, my sami jako pszczelarze do końca, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie określić, czy to jest czysty miód akacjowy na przykład, czy nie jest czysty, czy ma, jakie ma domieszki. A domieszek naprawdę jest dużo w tym. Chodzi o to, żeby była procentowo największa zawartość właśnie pyłków i nektaru akacjowego. I to my sami po prostu robimy analizy miodu w wyspecjalizowanych punktach, czyli w puławach na przykład, wysyłamy próbki i dopiero wtedy dowiadujemy się tak naprawdę, jaki mamy miód. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te miody, każda roślina ma swój okres kwitnienia i tak naprawdę nie można stwierdzić, że ten miód na przykład, on jest ładny, ma kolor akacjowy, natomiast na pewno w nim są domieszki innych kwiatów, innych nektarów. Natomiast jeżeli dominująco jest nektaru z akacji, to taki miód możemy nazwać z powodzeniem akacjowym.
Niektóre miody mają nazwę kremowany. Co to znaczy miód kremowany?
Kremowanie miodu polega na tym, że rozpuszcza się część, doprowadza się powiedzmy część miodu nieskrystalizowanego i miesza się go z miodem skrystalizowanym w odpowiednim urządzeniu i to urządzenie powoduje, że ten miód się natlenia i wtedy on ma konsystencję takiego, no powiedzmy, miękkiego smalcu i go można bardzo długo wtedy utrzymywać właśnie w takim stanie, po prostu tak szybko się nie krystalizuje. Można go wtedy używać do smarowania chleba czy innych rzeczy, powiedzmy twarogu, czy w zależności od tego, kto z czym spożywa ten miód.
Jak przechowywać miód? Najlepiej, żeby on był najdłużej trwały.
Najlepiej w ciemnym miejscu i w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej, żeby to nie było za zimno, żeby nie było za gorąco, na przykład latem. Nie można go przemrażać, nie można go przegrzewać. Miód, żeby zachował swoje właściwości, to do 45 stopni można taki miód podgrzać i nic się jemu nie staje. Natomiast jeżeli przekroczymy tą temperaturę, to on traci już swoje właściwości w zależności jak mocno go będziemy i jak długo podgrzewać.
A jak długo możemy przechowywać miód?
No mówi się, że 3 lata, ale wie pan, tak mówią przepisy. Natomiast miód po 5 latach w ogóle nie traci na swojej wartości, bo wiem to z własnego doświadczenia, bo też znalazłem ostatnio u siebie taki słoik miodu właśnie gryczanego i powiem szczerze, że nie widzę, żeby coś z nim się działo i normalnie go jem. A zresztą wie pan, miód kiedyś służył do balsamowania zwłok nawet.
Także... No tak. A ten rok jak wypadł, jeżeli chodzi o ilość miodu, ten dobry był ten rok?
Ten rok tragiczny jest. Powiem szczerze, ten rok był tragiczny i w tej chwili nawet, wie pan, nie ma zim. My tak samo jako pszczelarze nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów i dopiero się uczymy. Tak samo pewnie i pszczoły się w jakiś sposób muszą dostosować do tych ciepłych zim. I często jest wilgoci bardzo dużo jest w powietrzu i w ulu tak samo wtedy. Pszczoły inaczej zimują, inaczej układają swoje gniazda. No i wtedy ich kondycja na wiosnę bywa czasami bardzo słaba albo nawet jest dużo ubytków naszych rodzin pszczeli. No właśnie spowodowane jest to tym, że stosuje się bardzo dużo środków ochrony roślin, bo widzi pan, w tej chwili powstały takie praktycznie monokultury. Jak jedzie pan, to widzi pan tu łan rzepaku, tam łan kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to było podzielone, były te gospodarstwa mniejsze. Każdy rolnik różne uprawy stosował. Natomiast w tej chwili praktycznie to tworzy się monokultura i te pszczoły praktycznie, jeżeli stosowane są środki chemiczne, zwłaszcza neonikotynoidy, które są w całej Europie praktycznie już zakazane, a u nas były minister pan Ardanowski przedłużył o następny rok stosowanie tych środków, a to bardzo negatywnie wpływa na pszczoły.
Dziękuję panu bardzo i liczymy na to, że mieszkańcy naszego regionu będą kupowali właśnie u pszczelarzy lubuskich przede wszystkim miody, bo one gwarantują, jak pan powiedział, no, tą wyższą jakość i no, te związki, które tutaj są na miejscu, a nie egzotyczne skądś inąd, z innych stron świata ściągane. Dziękuję panu bardzo za te informacje o pszczołach. Przypomnę, że naszym gościem był Lesław Tetera, prezes Zarządu Lubuskiego Związku Pszczelarzy, a my za chwilę będziemy rozmawiać z profesorem Arturem Stojko, prezesem Rady Polskiej Fundacji Apiterapii.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nie wolno miodu spożywać, znaczy nie wolno, nie powinno się miodu spożywać w jakimkolwiek rozcieńczeniach. Miód powinno się spożywać tak, jak otrzymuje się go ze słoika.
Profesor Artur Stojko, prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii.
W ogóle, jeżeli chodzi o produkty pszczele, a szczególnie uwzględniając miód, i to miód odmianowy, który może być miodem spadziowym pochodzenia zwierzęcego, a może być miodem nektarowym pochodzenia roślinnego. Oczywiście na pytanie, czy może chronić nas przed obecną endemią, to stwierdzenie tego nikt nie potwierdził naukowo. Można jedynie przypuszczać, że ponieważ ma udział w budowaniu zdrowia, ponieważ około 600 związków występujących w miodzie, one uzupełniają niedobory organizmu, które trudno jest ustalić na drodze analitycznej, czy nawet czy klinicznej. A więc w związku z tym niejako pośrednio uczestniczy w odbudowaniu odporności, czy ewentualnie wpływa korzystnie na procesy metaboliczne o charakterze komórkowym czy układowym.
Jak czytałem, ten miód właściwie służy ludziom od no już tysięcy lat, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, ale tak dokładnie nie jest jeszcze jego moc i skuteczność określona przez medyków, przez lekarzy.
Słuszna interpretacja, tym bardziej, że w tej chwili nie mamy miodu tego, bo faktycznie historia jest 2,5 tysiąca lat, ale nie mamy obecnie miodu tego hipokratowskiego, który był naprawdę, dzisiaj jego 250 recept utrzymuje się opartych na miodzie, jeżeli chodzi o profilaktykę i leczenie człowieka. Ale to był miód, który już dzisiaj jest nieosiągalny, ponieważ to był miód pochodzący z barci i on zawierał w swoim składzie wszystkie produkty pszczele za wyjątkiem jadu pszczelego. I to był potężny środek biotyczny o działaniu farmakologicznym. Obecnie ten miód odstaje od tego miodu hipokratowskiego, a poza tym, co jest jeszcze bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wszędzie wchodzi komercja, i również w tym przypadku wchodzi komercja. Mianowicie obecny miód, prawdę powiedziawszy, taki prawdziwy, który można określić środkiem leczniczym, to jest dostępny u pszczelarza. I to u uczciwego, porządnego pszczelarza. I powinien być odpowiednio, w odpowiedniej formie dystrybuowany, przechowywany, jak i w odpowiedniej formie spożywany.
No właśnie, tak? Panie profesorze, to jest duży problem, ponieważ no, każdy z nas, kupując miód, chciałby mieć pewność, że ten miód pochodzi od pszczelarza, że ma te właściwości, że nie jest to produkt miodopodobny, ale niestety wielu pszczelarzy czy wielu handlowców, może to lepsze określenie, w pogoni za zyskiem, często fałszuje ten miód i niestety my kupujemy już takie podrobiony miód, czyli wzbogacony o różne środki, których nie chcielibyśmy spożywać.
Ma pan rację, panie redaktorze. Miody od pszczelarza, uczciwego pszczelarza, bezpośrednio kupione w pasiece, który ma swoją renomę pszczelarz, bo proszę pamiętać, że uczciwy i porządny pszczelarz już w grudniu nie ma miodu. ze względu na to, że jego pozyskanie nawet przy rodzinach, przy ilości 100 rodzin, to jednak taki popyt jest na ten miód od takiego pszczelarza, że on, tak jak powiedziałem, kończy sezon w październiku, a w grudniu już nie ma miodu. Ale co ważne jest, co pan podkreślił, słusznie, powinniśmy się bronić przede wszystkim przed importem miodu do Polski. To wszystko, co się dostaje z kierunku wschodniego, taki jak jest chiński, ukraiński, to są bardzo często fałszowane syropy nie pochodzące z nektaru, tylko z różnego rodzaju syropów cukrowego, kukurydzianego, ryżowego. W tej chwili myśmy opracowali pewną technikę kontrolowania miodu, wykorzystując nuklearny rezonans magnetyczny. To zresztą opublikowaliśmy na Kongresie Międzynarodowym Pszczelarskim w Polsce, w Cieszynie, w marcu, jeszcze przed pandemią. I tu jest szansa, że wejdzie w ciągu roku czy dwóch lat ta metoda jako kontrola jakości miodu. I wówczas on na pewno będzie artykułem, a nawet środkiem leczniczym, który powinien być sprzedany w aptece. Na razie miód w aspekcie światowym jest jednym, proszę sobie wyobrazić, z 9 najbardziej fałszowanych produktów pszczelich. Rozpoczęło się to wszystko w Chinach i kończyło się, mam wrażenie, aferą Honeygate w Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono, jak bardzo czynnik merkantylny odgrywa rolę w produkcji miodu, w jego dystrybucji. Jako Polska Fundacja Apiterapii myśmy wystąpili z apelem do polskiego pszczelarstwa. Unikajcie importu tych miodów, dlatego że ci importerzy mieszają go z polskim miodem, nadają mu rangę polskiego miodu, bo jeszcze jeżeli chodzi o polskie miody, od pszczelarzy są w 100% prawie pewne ich jakość lecznicza. Nie tylko jakość, nazwijmy to, jako potencjał energetyczny.
Wspomniał pan o tym, że niestety te miody są fałszowane. Jak my, laicy, jesteśmy w stanie odróżnić, powiedział pan, użycie rezonansu, to każdy z nas nie będzie w stanie sprawdzić w ten sposób właśnie miód. Czy możemy, patrząc na ten miód, przelewając go, smakując, odróżnić go od fałszywego?
Więc tak, smakiem, zapachem czy własnościami organoleptycznymi to jest tylko jedna z podstawowych takich, nazwijmy to, które można na co dzień stosować, to zobaczyć, czy ten miód jest skrystalizowany. Ponieważ miody przegrzane i miody fałszowane często nie krystalizują i po roku on utrzymuje jeszcze postać płynną. Ale to jest metoda, która w zasadzie jest mało skuteczna, ponieważ to dopiero próby te, o które ja wymieniłem poprzednio, mogą nadać temu artykułowi spożywczemu wartość środka leczniczego. Nie jesteśmy w stanie na co dzień jedynie tylko patrzeć, żeby to nie były miody z importu, a najważniejsze, żeby był na etykiecie podpisany pszczelarz, producent tego miodu, który odpowiada za jego oznakowanie.
Za chwilę wrócimy do rozmowy z profesorem Arturem Stojko, prezesem Rady Polskiej Fundacji Apiterapii.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
60 lat obserwuję jego aktywność, a przede wszystkim coraz większe poznanie jego wartości. Jeszcze 50 lat temu znaliśmy około 30 związków występujących w miodzie. Teraz jest ich około 600. A więc jest to potężny rezerwuar, a poza tym najważniejsze, naturalny rezerwuar związków niezbędnych do budowania zdrowia człowieka.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o trwałość, bo czytałem, że miód nie ma jakby końcowej daty ważności, że można po prostu go przechowywać nieskończenie długo. Czy to prawda?
To znaczy, jeżeli są zabezpieczone odpowiednie warunki, nie ma takiego ośrodka, który byłby w nieskończoność utrzymywany i zachowywał swoją aktywność biotyczną. Tak samo miód. Na niego bardzo negatywnie działają temperatury. Bo o co chodzi w miodzie? Że w miodzie, tą prawdę powiedziawszy, ten potencjał farmakologiczny, leczniczy, to pochodzi nie z nektaru, ale pochodzi od pszczoły. Składnikiem 1% w miodzie jest wydzielina gruczołów ślinowych i gardzielowych pszczoły. To są te enzymy, które mają naprawdę wspaniałą aktywność biotyczną i budują zdrowie człowieka. Ale wystarczy, że ktoś przegrzeje miód w temperaturze 50 stopni, to właśnie zniszczy tą sferę enzymatyczną pochodzenia owada. I wówczas jest to tylko słodzik. To znaczy, to jest wówczas 80%, bo 20% do 20% może być wody, a 80% to są węglowodany.
Panie profesorze, wspomniał pan apiterapia. Apiterapia tak. To jest sposób leczenia produktami pszczelimi, tak można powiedzieć, tak? Mleczko, można miód, czy wosk, czy pyłek. Te wszystkie elementy, które ewentualnie pochodzą właśnie przy produkcji miodu. Czy ten sposób leczenia w Polsce jest mocno rozwinięty?
Apiterapia jest to pod pojęciem tej nauki. Rozumiemy wykorzystanie własności biotycznych produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu człowieka. W apiterapii wykorzystywane są te właśnie związki, o których pan powiedział. Jeszcze istnieje apitoksynoterapia. To jest leczenie jadem pszczeli. I od razu zaznaczam, w Polsce naturalnym jadem pszczelim ta metoda jest zabroniona. Natomiast jeżeli chodzi o apiterapię w odróżnieniu od apitoksynoterapii, jest akceptowana i nareszcie jest w tej chwili apiterapia przedmiotem akademickim wykładanym w ramach obowiązkowych programów studiów, a nie tylko jako kiedyś fakultatywny. A więc w miarę właśnie odkrycia poszczególnych związków w produktach pszczelich, ale przede wszystkim w miarę postępu standaryzacji, bo żeby wiedzieć, jak działa dany środek leczniczy, to trzeba przede wszystkim znać jego siłę, określić jego, a standaryzacja może przebiegać w dwóch płaszczyznach. Standaryzacja chemiczna, a więc która nie może być wykonana w przypadku produktów pszczelich, dlatego że nie ma związku jednego odpowiedzialnego za jego aktywność biotyczną. To jest konglomerat, to jest symbioza tych związków, a w zasadzie mówiąc językiem naukowym, synergis, który kształtuje aktywność biotyczną miodu, mleczka pszczelego, pierzgi, nawet obnóży pszczelich czy wosku. I na tym właśnie polega cała nauka, ażeby udokumentować, ale nie w sposób, tak jak to ma się obecnie u nas w Polsce, internetowy, ale w oparciu o badania przedkliniczne i kliniczne, a wyniki opracowywane w recenzowanych czasopismach naukowych. To jest prawda. Natomiast w tej chwili, jak wszędzie, zresztą również i w przemyśle farmaceutycznym, komercjonalizm rządzi, a więc, prawda, producent leku, on nie będzie, jest zwolennikiem swojego preparatu, który syntezował się w ramach jego działalności. A przede wszystkim o tym wszystkim decyduje ten czynnik merkantylny, a więc decyduje efekt ekonomiczny.
Panie doktorze, czy pan w praktyce porad rodzinnych, teleporad, udzielał kiedyś takie sugestie, żeby ewentualnie spożywać miód albo wyroby pszczele? Lekarz rodzinny Wojciech Perekitko.
Oczywiście, że tak. Miód ma bardzo szerokie właściwości prozdrowotne, jeśli mogę tak ogólnie powiedzieć, jako leczenie uzupełniające w niektórych schorzeniach oczywiście ze korzystamy. Szczególnie, że w naszym regionie tutaj lubuskim bardzo dużo naszych pacjentów zajmuje się pszczelarstwem, więc szkoda byłoby nie korzystać z tego naturalnego dobrodziejstwa, które nam przyroda daje.
A pan sam spożywa miód?
Tak, spożywam. Najczęściej w tym okresie jesienno-zimowym bardzo lubię miód lipowy. Wzmacnia odporność w okresie tym, gdzie nam spada, więc jesień-zima. No i czasami używam go również zamiast cukru do herbaty.
A pyłek pszczeli czy wosk?
Tutaj mniej muszę powiedzieć i raczej mam mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o pyłki. Muszę powiedzieć, że moi pacjenci, którzy się zajmują pszczelarstwem, czasami mnie edukują i tutaj mam dobrych, fajnych partnerów do dyskusji. Wiem, że się niektórzy specjalizują nawet w takiej dziedzinie, więc tam, gdzie wiem, gdzie potrafię zastosować, to oczywiście jako leczenie uzupełniające albo dodatek do właściwego leczenia stosuję.
co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Powiedział pan 2,5 tysiąca lat, a dopiero teraz właściwie zajmujemy się tak poważniej apiterapią, tak? Czyli wykorzystaniem tych wszystkich produktów, jeżeli chodzi o leczenie człowieka, sposób już taki no, bardziej naukowy.
To jest 2,5 tysiąca lat, ale miód kiedyś odgrywał kolosalną rolę w leczeniu i profilaktyce człowieka. Natomiast w pewnym momencie od czasu odkrycia neozawarsanu przez Erlicha nastąpił nagły wzrost do leku syntetycznego. Nam się wydawało, że jesteśmy w stanie już sami syntetyzować wiele leków, a nawet substancji pochodzenia organicznego, ale syntetyzować, prawda, na drodze chemicznej. I okazało się, że właśnie ten system, ta fascynacja nie farmakognozją, a farmakologią doprowadziła do tego, że wystąpiły czynniki uboczne, niepożądane, a więc działanie kancerogenne nawet, czy mutagenne, czy embriotoksyczne, prawda? Kto by pomyślał, że ta powszechnie stosowana i tak bardzo propagowana przez współczesną medycynę aspiryna, ona ma też również wiele działań negatywnych, które właśnie wychodzą w szerokim stosowaniu klinicznym.
Panie profesorze, jak w takim razie spożywać ten miód? Bo różne są wersje. Niektórzy twierdzą, że trzeba do szklanki z wodą w temperaturze pokojowej wieczorem włożyć łyżkę miodu i dopiero na rano tą wodę ze szklanki z miodem wypić. Czy taka jest terapia skuteczna?
Dziękuję panu za to pytanie. Jednym z właśnie, że tak wyrażę, propagatorów tej błędnej metody picia w szklance, rozpuszczenia w szklance, to byłem ja. Ponieważ w 1996 roku w ramach książki Natura Naturalna opracowywałem rozdział apiterapia i tam podałem właśnie w ten sposób, żeby przygotować sobie wieczorem pół szklanki wody, miodu i rano to spożyć. Ale nie wiedziałem wówczas, że właśnie w miodzie znajdują się również substancje nierozpuszczalne w wodzie. To są auksyny, kwas abscyzynowy i one zostają na ścianach naczyń, ale to dopiero wymagało wielu obserwacji, żeby na to wpaść. I dlatego teraz prostuję. Nie wolno miodu spożywać, znaczy nie wolno, nie powinno się miodu spożywać w jakimkolwiek rozcieńczeniach. Miód powinno się spożywać tak, jak dotrzymuje się go ze słoika. To znaczy łyżeczkę miodu czy łyżkę miodu spokojnie połykać, oczywiście bezpośrednio z łyżki, albo na chleb, czy na serek, czy na taką rzecz, ale nie wolno tego robić, znaczy nie wolno, używam tego, że tak wyrażę, za mocno, ale nie powinno się go właśnie ani rozcieńczać, ponieważ wiele jego substancji, to co wymieniłem już, to są hormony roślinne nierozpuszczalne w wodzie, zostają na ścianach naczyń i w ten sposób zubożamy jego aktywność biotyczną.
A pozostałe elementy, czyli mleczko, pszczele, czy pyłek, możemy to spożywać profilaktycznie, czy lepiej tylko w momencie, kiedy lekarz nam to przepisze?
To są bardzo dobre biopreparaty. Mleczko, pszczele, pierzga, czy nawet obnóża, prawda? Bardzo dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o pierzgę i obnóża, to jest ten błonnik pokarmowy, bardzo budujący układ, wspomagający układ immunologiczny. Bezwzględnie należy spożywać, ponieważ są to biopreparaty, które nie działają negatywnie. Nie można ich przedawkować. Jedynie konsekwencją miodu, jeżeli ktoś za dużo będzie jadł miodu, prawda, no to jest materiał energetyczny, chociaż 3300 kalorii ma kilogram miodu. A więc to nie tak dużo w porównaniu z innymi węglowodanami i z innymi cukrami.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
60 lat pracuję nad tymi preparatami i doktorat, habilitację, profesorę, wszystko dzięki badaniom uzyskanym, badaniom wykonywanym na produktach pszczelich. I w dalszym ciągu, jak miałbym powiedzieć na temat, czy ja coś wiem, to ciągle mówię, wiem, że nic nie wiem. No, oczywiście w poczuciu pełnej odpowiedzialności to, co mówię. Natura jest coś tak skomplikowanym i tak pięknym, że bardzo często nasz umysł nie jest w stanie tego objąć, mimo że nam się wydaje, że wszystkie rzeczy, które wykonujemy, ten nasz umysł jest taki tak mądry. Widzi pan, takie weźmy, jeżeli mogę oczywiście na marginesie tej sprawy powiedzieć, wydawałoby się, że tajemnice niektóre, które są dostępne, były tylko stwórcy, jak broń jądrowa czy komórka macierzysta. Proszę zauważyć, rozbicie takiego małego atomu doprowadza do tak potężnej wyzwania, tak potężnej energii. I człowiek dostał to, że się tak wyrażę, odkrył to, ale jak musi uważać, gdyby nie Hiroshima i Nagasaki, najprawdopodobniej ta energia byłaby wykorzystana w sposób tragiczny dla nas. Tak samo komórka macierzysta. Wydawało się, że już odkryliśmy czynny aparat regeneracyjny, odtwarzający nasze narządy i tak dalej. To, jeżeli naprawdę ktoś głęboko w tym tkwi, to zauważy, jakie to jest strasznie niebezpieczne, a szczególnie jeżeli chodzi o klonowanie gatunkowe. To może doprowadzić do tragedii, a jeżeli chodzi o działanie komórek macierzystych, to one przede wszystkim działają na zasadzie enzymatycznej w stosunku do komórki naszej normalnej, przedłużając tam proces apoptozy, czy wydłużając życie komórki. Ale to nie jest tematem naszego, tylko mówię naszej rozmowy. Ale mówię właśnie, że jeżeli chodzi o naturę, powracamy znowu do produktów pszczelich. Tak wspaniałej społeczności, jaką jest rodzina pszczela, to nie ma w świecie.
W każdym razie 2,5-tysięczne doświadczenie człowieka z pszczołami powoduje, że możemy zaufać, że ten miód na pewno nam pomoże, a nie zaszkodzi.
Jestem przekonany, że tak. A propos jeszcze przechowywania, proszę przechowywać w ciemnym pomieszczeniu i w temperaturze nie przekraczającej 18 stopni, ponieważ już promienie UV działają negatywnie w stosunku właśnie tej sfery, która jest tą sferą enzymatyczną, to znaczy to, co jest pochodzenia pszczoły, tego wspaniałego owada.
A naszym gościem był profesor Artur Stojko, prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii. Dziękuję panie profesorze, a państwu życzę smacznego, jeżeli chodzi o miód. I proszę pamiętać, że najlepszy jest miód z pasieki, która jest w naszym regionie. Krzysztof Bałuk, Andrzej Gruszka, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.